Pismo. Magazyn opinii. Premiera Pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Premierę Pisma wspiera kancelaria CMS. Premierę Pisma gości studio Teatr Galeria. Napoje w trakcie wydarzenia zapewnia Bar Studio.
Bardzo miło mi Was powitać wszystkich, jak co miesiąc na premierze nowego numeru magazynu Pismo. Jak zawsze widzimy się tutaj dzięki wsparciu kancelarii CMS. Gości nas jak zawsze niezastąpione studio Teatr Galeria, a na kieliszek wina po naszej rozmowie zaprasza Was Bar Studio, więc mam nadzieję, że rozmowę, którą tutaj zainaugurujemy, będziemy mogli kontynuować później w mniej oficjalnym charakterze. Jak zawsze dwie kwestie organizacyjne. Zaraz przedstawię Wam naszych dzisiejszych gości, ale przede wszystkim bardzo chcę Was zachęcić do tego, aby to była rzeczywiście rozmowa, a nie nasz tutaj z podestu wyłącznie, no nie monolog, ale rozmowa naszej trójki, więc możliwie prędko postaram się taką przestrzeń dla Was wygospodarować, abyście mogli się z nami podzielić swoimi przemyśleniami, zadać pytanie, jeśli takowe się pojawią. I to jest zachęta i informacja zarówno do Was wszystkich tu dziś zgromadzonych z nami w Teatrze Studio, jak i do tych z Was, którzy jesteście z nami online na streamingu. Można również pytania w komentarzach zadawać i ja tutaj tajnym, bocznym kanałem je dostanę, więc przekażę osobiście. To tyle wstępu, a ja nazywam się Zuzanna Kowalczyk, jestem redaktorką i autorką magazynu Pismo i mam ogromną przyjemność porozmawiać dzisiaj w naprawdę wspaniałym gronie. Rozmawiać będę z profesorem, doktorem habilitowanym Tomaszem Shapiro, profesorem w Szkole Głównej Handlowej, Adjunct Professor of International Business Studies w Carson School of Business Uniwersytetu Minnesoty w Minneapolis, członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Narodowego Centrum Nauki, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przewodniczącym stypendialnej kapituły polityki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Państwu dzień dobry Paniom.
A zaraz obok Pana Profesora Oktawia Gorzeńska, dyrektorka Akademii Programowania 32 Warsaw, autorka książki Projekt Zmiana, od frustracji do satysfakcji z pracy w szkole warsztatownik, absolwentka Leadership Academy for Poland, wieloletnia dyrektorka szkół publicznych, autorka, współautorka i koordynatorka ogólnopolskich programów edukacyjnych, doradczyni dyrektorów oraz wykładowczyni na uczelniach w Polsce i za granicą, założycielka Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab, a także ogólnopolskiego ruchu hashtag Wiosna Edukacji. Cześć Oktawio.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Te przedstawienia Was już były na tyle długie, że ja myślę, że o tym, że będę miała dzisiaj przyjemność z osobami utalentowanymi rozmawiać, to już pewna oczywistość. Ale no właśnie, zanim odpowiemy na to pytanie, które postawiliśmy sobie w temacie dzisiejszego spotkania, jak nie marnować talentów, pomyślałam, że należałoby pewnie zacząć od tego, żebyśmy spróbowali sobie zdefiniować, czym w ogóle jest talent, albo jak go na potrzeby tej rozmowy będziemy definiować i rozumieć. Zwłaszcza, że wy obydwoje zajmujecie się edukacją, spotykacie masę utalentowanych osób, wspieracie ich w ich rozwoju, a ja szukając, przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy, patrząc na to, w jaki sposób o talencie piszemy, mówimy i w jakich kontekstach się najczęściej o talencie pisze, wnioski mam dwa. To znaczy, że pierwszym takim obszarem, kiedy o talencie mówi się szczególnie dużo w przestrzeni publicznej, to są tak zwane human resources, czyli talent rozumiany w bardzo biznesowym sensie. Talent, który dosłownie definiowany jest jako pracownik, który w sposób ponadprzeciętny przyczynia się do realizacji strategii organizacji i wyróżnia się ponadprzeciętnym potencjałem do dalszego rozwoju. I w tym kontekście mówi się o tak zwanym zarządzaniu talentami. W kontekście tego, aby talent usprawniał działanie organizacji. Natomiast drugim obszarem, co mnie dość zaskoczyło, była piłka nożna. Że o talencie się głównie mówi w kontekście piłki nożnej. I tak pogrzebałam trochę dalej. I na przykład profesorka Mead Kroch Christensen z Uniwersytetu w Aarhus przeprowadziła takie badanie, którego wyniki opisała w artykule naukowym, którego tytuł tak w wolnym tłumaczeniu brzmi Oko na talenty. Identyfikacja talentów i zmysł praktyczny trenerów piłki nożnej najwyższej klasy. I to badanie pokrótce miało na celu trochę wejść w konfrontację, w polemikę z tym, co swego czasu pisał o talencie znany wszem i wobec francuski socjolog Pierre Bourdieu, który uważał, że identyfikacja talentów to jest taki proces dość obiektywny, całkowicie racjonalny. No więc Christensen trochę chciała się z tą tezą pokłócić, w związku z czym przeprowadziła wywiady z trenerami piłki nożnej tych najwyższych lig. I wnioski ma trzy takie główne z tych badań, bo po pierwsze wyszło jej, że trenerzy wykorzystują swój zmysł praktyczny i doświadczenie wizualne, aby rozpoznać wzorce ruchu zawodników. Po drugie, schematy klasyfikacji trenerów charakteryzują się tym, że preferują tak zwanych zawodników autotelicznych, to znaczy zawodników, którzy z punktu widzenia trenerów wykazują potencjał do uczenia się, ćwiczenia i doskonalenia. A po trzecie, badanie pokazało, że talent, w przypadku którego trenerzy pełnią rolę arbitrów gustu, czyli sami wybierają, jest społecznie konfigurowany, czyli tak bardziej na ludzki, jest zależny od kontekstu, od i kultury, i zewnętrznych warunków, i też takiego osobistego przekonania, czym talent jest i jak go się definiuje. Jestem bardzo ciekawa, czy wnioski trenerów piłki nożnej pokrywają się z waszymi doświadczeniami w myśleniu o talencie w edukacji. Czy są tu jakieś podobieństwa, czy nie, i czy... No właśnie, da się obiektywnie stwierdzić, czym jest talent.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że jak dostałem to zaproszenie, to oczywiście uznałem, że też muszę troszkę się douczyć, co to jest. Jak już zaczynałem się douczać, to dostałem od Zuzanny taki list, gdzie było napisane, że talent to jest szczególne uzdolnienie do robienia czegoś. I w zasadzie pomyślałem, że ja nic więcej nie potrzebuję. Ale tam coś mi w głowie chodziło. Na przykład jak ktoś do niczego nie jest, tak zwany beztalencie. Co z tym robić? A potem też troszkę w kontekście tej rozmowy, bo to tak się trochę w tych wiadomościach rozmawia, to nagle zrozumiałem, że chyba chodzi o marnotrawstwo talentu, czyli że ktoś jest do czegoś uzdolniony, żeby coś robić szczególnie dobrze, a tymczasem robi coś innego. To jechałem dalej, to znaczy, co się dzieje, jak on jest strasznie do czegoś uzdolniony, tylko tego czegoś już nie ma. Czyli może być marnotrawstwo talentu, a może być utrata talentu. No i dopiero na koniec doszedłem do zarządzania gwiazdami, czyli właśnie zarządzania talentem, czyli czy można z tego zrobić cel i proces funkcjonowania. I teraz jak się patrzy na ten przykład z trenerami, to dla mnie on jest na końcu. Na początku to jest takie pytanie, dlaczego ja uznałem, że ten temat o talentach jest ważny. I myślę, że to są bardzo osobiste powody. Mianowicie z niewiadomych powodów ja odczuwam, stykając się z talentem, bardzo silne emocje. To chyba trzeba nazwać dumą. Za nic nie rozumiem, dlaczego jestem taki dumny, że Świątek i Hurkacz wygrywają. Czytam rano, że Polska wygrywa, bo mamy jedyny kraj, który ma dwoje tenisistów w pierwszej dziesiątce. Więc to gdzieś tam na początku te talenty są takie ważne, bo czy to one są nasze, czy nie nasze, to jednak niosą dumę. Ja też jako swój tytuł do dumy, jeśli już tak mogę powiedzieć, to, że mam bardzo utalentowanych uczniów. bo nic nie rozumiem, co oni robią. No ale, ale naprawdę różne oznaki niecodziennych umiejętności wskazują, że są bardzo dobrymi uczniami i jeszcze się do mnie przyznają. Także myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia do rozmowy, żeby zobaczyć przede wszystkim, że to się dzieje w działaniu jakimś. Że talent można utracić. Że talent może nie być wykorzystany rzeczywiście. I teraz te moje doświadczenia takie, bo na tym skończyłaś, prawda? To może odniosę później jakoś do tego, ale oczywiście są ogromne różnice i doświadczenia pokazują, że ten mechanizm jednak jest wspólny. Duma i dopasowanie do osoby tego, co on robi. I wtedy się pojawia problem otoczenia. Rodzina, szkoła, środowisko i tak dalej.
Oktawia, ja widzę, że tak kiwasz głową, że się zgadzasz, więc jakbyś zwerbalizowała swoją zgodę.
Zgadzam się, ale dodałabym jeszcze właśnie i dodałabym kilka takich rzeczy, które bardzo czuję to działanie, bo dodałabym to jeszcze, że w edukacji bardzo często mówimy o tym, że to jest niewyuczona zdolność, ale właśnie za nią powinna pójść praca. I ostatnio zafascynowała mnie rozmowa z moim synem, który czytał książkę o geograficznych, takim kulturowym podejściu do talentu. Nie powiem tytułu książki, bo ostatnio już nie przyswajam właśnie nazwisk, ale było to bardzo ciekawe w kontekście właśnie takim, że kultura wschodu mówi o tym, że talent definiujemy i wkładamy pracę w to, żeby go rozwijać. Więc to działanie rozumiem też jako pracę, jako wzmocnienie tego środowiska. Tymczasem kultura zachodu, była mowa o tym właśnie, że przyznajemy, stwierdzamy, że mamy talent i czekamy na te sukcesy, które gdzieś mają spłynąć z nieba. Mnie jest bliskie też takie myślenie o talencie w kontekście takim, że życie przynosi różne sytuacje, kiedy my nawet nie wiemy, że mamy jakiś talent i nagle w jakichś okolicznościach możemy to odkryć, możemy to świadomie bardziej rozwijać, że właśnie bardzo ważna jest ta rodzina, że bardzo ważna jest edukacja i nie mówię tylko szkoła, bo dzisiaj uczymy się wszędzie, jest edukacja formalna, nieformalna, w różnych kontekstach możemy rozwijać swoje predyspozycje, ale właśnie ważne jest to, że mamy szansę na rozwój i właśnie myślenie właśnie o tym, jak nie marnować, ale wzrastać. Jak to robić w ogóle? Bo mam wrażenie, że bardzo często nie wiemy, tworząc w ogóle sytuacje edukacyjne, choćby w szkole, na uczelniach, w różnych miejscach, właśnie w instytucjach kultury, że też nie do końca wiemy, to jest moje doświadczenie z pracy z nauczycielami, z dyrektorami, jak z tymi talentami w ogóle sobie radzić. Częściej bliżej jest nam do tego, jak ze wszystkimi z potrzebami edukacyjnymi, powiedziałabym w takim sensie deficytów trochę, chociaż to słowo może niedobrze brzmi. Tutaj wiemy, jak działać, znamy różne plany właśnie naprawcze, potrafimy wprowadzić, ale co robić, żeby pomóc wzrastać? To bym dodała jeszcze od siebie.
No właśnie, to tak jak was słyszę, talent jako działanie i jako pewien potencjał, jak to rozumiem.
Pewna... Ja jeszcze bym dodał, tak mi to umknęło, że talenty chcą czy nie chcą, stają się wzorcami. Wzorcami zachowań, wzorcami postaw, prawda?
Czyli odpowiedzialność.
Czyli Iga Świątek chodziła z tą wstążką, prawda, ukraińską. To jest bardzo istotny powód, dla którego ten wątek, od którego zaczęłaś, czyli zarządzanie gwiazdami czy talentami, jest tak ważne społecznie. Dlatego, że my te osoby, które są utalentowane i dowiadujemy się o tym, stają się wzorcami. Czasami stają się instrumentem wychowania. Pokazujemy dzieciom kogoś, mówimy, no zobacz, to jest osoba niepełnosprawna, wygrała olimpiadę albo wzięła udział w olimpiadzie czasem i to jest już, dowodzi niezwykłej umiejętności i w tym działaniu. Także dodałbym do tej dumy na poziomie człowieka także to, że dla rodziców to może być instrument po to, żeby dobrze zidentyfikować talent ich dzieci. Bo jak mówiłem o tym marnotrawstwie talentów, to często polega na tym, że w dzieci wmawia się talenty, które chciałoby się mieć samemu, albo że nic się im nie wmawia, ale nie robi się żadnych wysiłków, żeby rozpoznać to miejsce, szczególnych uzdolnień. I zwłaszcza, no to różne, tak powiem osobiście, mój tata na pewno chciał być matematykiem i pchał mnie w tą stronę. No i stało się. Ja się namęczyłem.
Ale udało się, tak?
Nie do końca poszedłem na fizykę, ale okazało się, że mam za mało talentu matematycznego i ktoś jeszcze przed egzaminem skierował mnie na fizykę. No i mordowałem się 5 lat, bardzo dużo mi to dało.
Czyli talent, okej, okay. Mamy z jednej strony kwestię dumy, mamy kwestię odpowiedzialności, mamy kwestię pewnych predyspozycji. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy spróbowali trochę w tej rozmowie też rozbroić pewne mity, które wokół kategorii talentu narosły, a mam wrażenie, że jest ich niemało i wszystkie dość istotny sposób ustawiają naszą rzeczywistość społeczną i to, w jaki sposób myślimy o sobie i o relacjach z innymi ludźmi. Jest takie słynne zdanie, które w jednej wersji przypisuje się Albertowi Einsteinowi, w innej wersji Thomasowi Edisonowi. Ono brzmi, że sukces to 1% talentu i 99% ciężkiej pracy. Później próbowała to na danych rzetelnych udowodnić między innymi taka psycholożka Angela Duckworth i ona tak w książce Upór, potęga pasji i wytrwałości przekonywała na podstawie badań, że talent i wysiłek składają się na umiejętność, a umiejętność i wysiłek składają się na osiągnięcie, na jakiś sukces. Czyli talent owszem, ale to wysiłek dwukrotnie się w tym jej zestawieniu pojawia. A po drugiej stronie mamy głosy, które przekonują, że jest to również pewien mit. Mit ciężkiej pracy, mit merytokracji, mit, że wszystko zależy od nas. Że jak bardzo się postaramy i w pocie czoła będziemy swoje rzemiosło doskonalić, to dojdziemy do tego ostatecznego, wielkiego sukcesu i geniuszu. Jestem ciekawa, jak wy na to patrzycie z perspektywy i swoich zawodowych doświadczeń. I w zasadzie to jest pytanie o to, czym w obliczu talentu jest ciężka praca i czym jest talent w obliczu ciężkiej pracy. Ale czy również macie poczucie, że ta ciężka praca może być trochę taką pułapką, taką zasadzką, która nie do końca tłumaczy całą złożoność rzeczywistości, że jednak to odpowiednie zaplecze, wsparcie, kontekst, w którym się rodzimy, są nie mniej istotne?
Ja jestem daleka od myślenia takiego zero-jedynkowego, że albo, chociaż znowu bliskie mi jest to, o czym pisze Carol Dweck, o naszym nastawieniu, które wzrasta właśnie, jeżeli wkładamy w coś dużo pracy i że faktycznie ta praca ma znaczenie. Ja mogę odnieść się do takiego doświadczenia choćby, które dzieje się u nas w 42 Warsaw, w Akademii Programowania, kiedy sprawdzamy talenty, predyspozycje właśnie osób, które do nas przychodzą. Właśnie nie mówimy, programowanie jest na przykład dla każdego, tylko sprawdź, czy potrafisz logicznie myśleć, czy masz dobrą pamięć. U nas jeszcze jest bardzo ważny też komponent, jakby współpraca, tego, to, że potrafi się z innymi właśnie komunikować i działać, czyli cały pakiet kompetencji, powiedziałabym, społecznych, tych miękkich. I teraz, kiedy ja patrzę na osoby, które uczą się u nas, to mogę powiedzieć, i to są historie, które słyszę od studentek i studentów, że są zaskoczeni właśnie, jak ciężka praca, którą wkładają w tym naszym modelu, który jest oparty tylko na edukacji, chciałabym powiedzieć rówieśniczej, ale mamy studentów od 18 do 48 roku życia, jak bardzo, bo to jest peer-to-peer, model peer-to-peer, czyli teoretycznie rówieśnicza właśnie edukacja, jak bardzo dużo daje praca. To, że wkładają dużo czasu, wysiłku, energii i uważności w to, co robią i faktycznie mogą się pięknie rozwijać. Więc to, ta moja rzeczywistość, której dzisiaj jestem, pokazuje, że jest tak, mam predyspozycje, bo ja o talencie nie myślę też, że to jest taki talent właśnie na miarę tylko Igi Świątek, bo ja też myślę, że mam talenty, nie jestem Igą Świątek, no ale pewne talenty, oczywiście predyspozycje mam, ale właśnie wkładam pracę w to. Patrzę na swoje życie, w którymś momencie oczywiście zrobiłam sobie Galupa, test Galupa i tak robiłam i patrzę, och tak, faktycznie, znalazłam potwierdzenie, ale znowu, Widziałam, że w wielu tych obszarach ja naprawdę włożyłam dużo pracy. Z tym, że właśnie miałam takie poczucie, że coś mi być może przychodzi łatwiej, bo jest dla mnie ciekawe, że mam to poczucie tego flow, tego, że jak się czegoś uczę, to się zatracam w tym i to mi pomagało. Być może to jest też tutaj istotne. Ale tak, wierzę w pracę i w to, że tworząc warunki, zachęcając, to też dotyczy właśnie choćby dzieci, bo też powiedziałaś o tym, znaczy w ogóle kulturowo mamy tak bardzo często, że blokujemy, mówimy, nie tylko nie wspieramy jakby na siłę, nawet czasami, tylko wręcz na przykład odradzamy choćby dziewczynkom wejście w świat technologii i tak dalej, i tak dalej. Więc otoczenie, warunki według mnie mają też znaczenie.
No troszkę jak ekonomista powiem, a potem jako matematyk. Jako ekonomista to ja patrzę się na tę pracę i pracowitość i talent jak na zasoby i to nie są jedyne zasoby, które mogą prowadzić do sukcesu. Jeszcze wdzięk, jeszcze poczucie humoru, jeszcze szczęście, tak zwany zbieg okoliczności, prawda? Ale rzeczywiście jest tutaj tak, teraz ta matematyka. Jak x mnożę przez y i x jest równy 0, to żaden y nie pomoże, nic z tego nie będzie. Talent prawdopodobnie jest takim czynnikiem, który do sukcesu jest bardzo ważny. Ja to sobie zapisałem, żeby to koniecznie Państwu powiedzieć. Brak talentu być może wyklucza sukces, ale nie odbiera sensu życia. Tak bym powiedział.
No ale czy bywają w ogóle takie jednostki, które byśmy uznali za ten x równy 0?
To znaczy mogą do tego na przykład doprowadzić rodzice. Ja głęboko wierzę, ale to jest akt wiary, a nie prawda naukowa, że jak Kulej taki bokser mówił, nie ma odpornych na ciosy, są źle trafieni. Nie ma ludzi, którzy nie są w jakiejś sprawie szczególnie, nie będą w jakimś obszarze szczególnie uzdolnieni, ale mogą zostać czasami przez życie, przez okoliczności życiowe, czasami przez dobrą wolę kochających rodziców, kompletnie wyprowadzeni na manowce. I wtedy no, talent nie został zidentyfikowany. I w związku z tym prawdopodobnie do sukcesu już jest bardzo trudno dojść, aczkolwiek wierzę, że no, nosimy te buławy marszałkowskie, jak to ma plecak w plecakach i będziemy mieli ten swój sukces, tak jak go rozumiemy.
No dobra, to słyszę, że relacja rodzić dziecko jest na tym etapie rozpoznania talentu i wsparcia jego rozwoju dość istotne, więc muszę trochę przesunąć tę rozmowę w stronę pokoleń. To taki aspekt, który mnie często ciekawi, bo bywa, że zbyt bardzo uogólnia rzeczywistość, a bywa, że jednak coś ciekawego o tej rzeczywistości umie nam powiedzieć. I z badań na przykład In Future Hatalska Foresight Institute, czyli Instytutu Natalii Hatalskiej. To są badania wykonane przy współpracy z Dentsu Ages Network Polska. Wynika, że ponad połowa przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich pokolenie ma mniejsze szanse na odniesienie sukcesu zawodowego niż ich rodzice. Łączy się to oczywiście z tym, że według szacunków to będzie też pierwsze pokolenie prawdopodobnie biedniejsze od pokolenia ich rodziców. No i w pewnym sensie, jak się czyta tego typu dane, to mam takie poczucie, że ten mit tej ciężkiej pracy jako determinanta sukcesu trochę pryska. Że trochę to są takie ukrócone marzenia już na wstępie, właśnie przez to, że zmieniły się okoliczności. Jednocześnie rośnie liczba młodych ludzi bez sprecyzowanych planów na przyszłość, też krytycznie oceniających własne kompetencje. Znowu jestem ciekawa, czy to się pokrywa z waszymi doświadczeniami zawodowymi, z waszym też doświadczeniem dydaktycznym. Czy macie poczucie, że te młodsze pokolenia mają mniejszą wiarę w swój sukces?
Ja zdecydowanie nie mam takiego przekonania. To znaczy, oczywiście różnią się te epoki, ale też one tworzą szanse. No, jakieś w Polsce myślę, że jakieś 40 lat temu, 30 lat temu kadra akademicka uczyła się od studentów informatyki. To, tak było, to nie ma wątpliwości, prawda? Więc to po drugie, rzeczywiście nie jest łatwo z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że jak gdyby proste te problemy zostały już rozwiązane, zostały takie trudne. Te trudne wymagają, ja zaraz wymyślę jakiś przykład, ale te trudne wymagają zasobów na badania, żeby znajdywać rozwiązania i wiedzy, opanowania wiedzy w coraz większym zakresie, prawda? Wobec tego wymagają rzeczywiście pracy, ale to jest taka jedna strona Księżyca. Jest jeszcze druga. Absolutnie powszechny dostęp do badań naukowych, materiałów. Trzeba sobie nauczyć się selekcjonować i odsiewać bzdury od rzeczy ważnych, ale ta sytuacja powoduje, że jest dużo łatwiej. I to nie tylko w kwestiach naukowych, bo też chcę podkreślić wyraźnie, że w tym ujęciu, które zaproponowałaś, nie chodzi o talenty naukowe. Chodzi o, ja to przyjmuję jako pytanie o uzdolnienie tak zwanego zjadacza chleba, zwykłego człowieka. O naukę również. I ten zjadacz chleba po prostu może na YouTubie zobaczyć, jak się reperuje pralkę, a może też zobaczyć, jak jest zbudowany jakieś poważny instrument naukowy i może też po prostu z najlepszych materiałów. Ja bardzo lubię koła naukowe. Tam są super wywieszane PDF-y z takimi bardzo ciekawymi tekstami. Są też artykuły. Oczywiście jest problem czasem dostępu płatnego i tak dalej. To są wszystko problemy dużo trudniejsze, ale i szanse, i skala problemów są inne. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo uproszczony osąd, że generacja Z nie wierzy w sukces. Z mojego doświadczenia i rozmów z kolegami, rzeczywiście to, co nazywamy w skrócie generacją Z, jest bardzo wyraźną zmianą, jedną z największych zmian socjologicznych, jakich ja doświadczałem. Ale ona wynika ze zmiany modelu życia, który nie wynika z tego, że się nie wierzy w swój osobisty sukces, tylko że swój sukces postrzega się zupełnie gdzie indziej. I w związku z tym inne modele funkcjonują. Ja niekoniecznie chcę być liderem na przykład. Ja sobie zapisałem takie zdanie, że rozumienie sukcesów jest bardzo silnie kulturowe. Niemen w takiej piosence sukces śpiewa, że ludzi dobrej woli jest więcej, czyli tam się pojawia coś jak dobra, ludzie dobrej woli, prawda? To jest pewne metaforyczne określenie sukcesu. Ale jeżeli była kiedyś generacja wychowana na takim indiańskim wodzu Winnetou i jego przyjacielu Shatterhandzie, to tam jest taki cudowny dialog, że pyta się Winnetou, który się niepokoi o swoją siostrę zadłużoną w tym białym myśliwym, co jest dla niego sukcesem. On mówi bogactwo. Winnetou jest bardzo rozczarowany, bo to taki szlachetny, czerwonoskóry wódz. A wtedy Old Shatterhand mówi mu, ale że on bogactwo postrzega nie w pieniądzach, w czymś zupełnie innym. Jest taki przykład bardzo ciekawy u Bolesława Prusa w Faraonie Pentuera. To jest kapłan, naukowiec taki stuprocentowy. I warto przeczytać sobie ten kawałek i zobaczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten człowiek ma sukces, czy nie. Z jednej strony jest przywoływany, dzisiaj byśmy powiedzieli, jako ekspert. Z drugiej strony skazał się na bycie w odludziu i na oderwanie. Więc na to pytanie o tę zmianę, to wydaje się, że jakby to troszkę, bym powiedział, jak laleczka Barbie. Te sukienki się zmieniają, ale ta laleczka jest cały czas pod nimi ta sama. I tu podobnie wierzę, że jest coś takiego uniwersalnego w tym, z czym zderzają się nowe pokolenia. I one zdają egzamin, także to nie jest związane tylko ze środowiskiem.
To się pokrywa, Oktawia, z twoimi doświadczeniami?
Jest mi bardzo bliskie to różnorodne podejście do rozumienia właśnie sukcesu, bo mam okazję mieć w zespole Zetki, pracować w wielu różnych miejscach, w różnych środowiskach z Zetkami. Powiedziałabym, że no właśnie nie zawsze praca jest, bo tak wybrzmiało u ciebie, że jakby ten sukces równa się praca, sukces zawodowy, a ten sukces często jest zdefiniowany totalnie, zupełnie gdzie indziej. I to są zupełnie inne działania w życiu po prostu.
Clue to jest zdefiniować, w czym się może uda być dobrym.
Tak, i w czym się mogę realizować, tak.
A praca jest taką drogą, no jedni mają krótszą drogę do domu, drudzy dłuższą, ale byleby tam dotrzeć do tego. Tak. I wiedzieć, gdzie się idzie.
Więc to jest jakby ten, to jest ta jedna perspektywa. A druga kwestia to jest też taka, że tak jak ja obserwuję, to też zależy bardzo dużo od środowiska, w którym jesteśmy, bo trochę inaczej w środowiska. Nie chcę teraz upraszczać, że duże miasto versus małe miasteczka czy środowiska wiejskie, ale no właśnie, gdy pracuję znowu w różnych miejscach w Polsce, mam okazję pracować naprawdę w przedziwnych, takich czasami mało oczywistych, to czasem widzę czasem kiedy pracuję właśnie z młodymi ludźmi, widać po prostu jakie mają plany, jakie mają marzenia. Potrafią naprawdę góry przenosić lokalnie, działać, robić niesamowite rzeczy. A czasem są takie środowiska bardzo, powiedziałabym, młodzi ludzie bardzo wycofani, bez wiary w to, że coś mogą zmienić. Jeżeli nawet rozmawiamy czy o marzeniach, czy o planach, to one są tak przyziemne, powiedziałabym, że aż zaskakujące. Więc to też jest...
Z czego wynika ta różnica, twoim zdaniem?
Ale to jest znowu uproszczenie jakieś i takie no, moje doświadczenie. Ja myślę sobie, że w wielu środowiskach tych, o których mówię, które gdzieś teraz przychodzą mi na myśl, to jednak ta szkoła, to środowisko lokalne, dające albo przestrzeń do działania, albo podcinające skrzydła jest ważne. Pamiętam wiele rozmów, szczególnie z osobami, które opiekowały się czy radami młodzieżowymi miasta, czy gminy. Zresztą też mam takie doświadczenie gdzieś dawno, dawno za sobą, że no właśnie mowa o tym, czy ten młody człowiek, kiedy wzrasta, ma szansę współdecydować choćby o prostych rzeczach gdzieś w tym swoim życiu, czy właśnie jest wtłoczony w system, który tylko mu mówi, jak ma być, jak ma robić, jest rozliczany. Więc patrząc na te moje doświadczenia, to myślę, że to między innymi właśnie szkoła, to środowisko takie lokalne, albo wzrostu, albo faktycznie gdzieś na ziemię sprowadzające. Chociaż znam takie miejsca na zachodnim Pomorzu, popegeerowskie wsie, gdzie potrafiono po prostu no, też góry przenosić, gdzie bezrobocie sięgało bodajże 80 kilku procent, jak wiele lat temu, jak PGR-y upadały, więc ta społeczność była bardzo, powiedziałabym, naznaczona, a jednak działano i dawano siłę tym młodym ludziom.
Mamy tych kilka kawałków tej układanki, więc ja zanim przejdziemy do tego, myślę, czegoś to wszystko zbierze, czyli jak systemowo obejmować to niemarnowanie talentów i ich rozpoznawanie i wspieranie, to jeszcze jedna kwestia, która według badań bardzo ten aspekt potencjału, raczej właśnie dostrzeżenia tego talentu warunkuje i jest to niestety nadal płeć. Ja muszę przyznać, że tak miałam jakieś takie głębokie przekonanie, że już mnie żadne dane w tym aspekcie nie zdziwią bardzo. Myliłam się. Potrafiłam na tekst Iwony Dominik w Wysokich Obcasach, która zdawała relacje, przede wszystkim to były wnioski z raportu Aspiracje dziewczynek w Polsce, raportu, który przygotowała Fundacja Inspiring Girls Polska. I uwaga! Wiele dziewczynek już od 5 roku życia zaczyna wątpić w swoje możliwości i przestaje wierzyć, że są tak samo zdolne i inteligentne jak chłopcy. Co więcej, uważają, że jako dziewczynki w przyszłości nie będą mogły zostać kim chcą. To zjawisko nazwano Dream Gap. Jednocześnie 53% dziewczyn nie lubi się uczyć, ale chce mieć dobre stopnie i wyniki w nauce tylko po to, by zadowolić rodziców. A jak pokazuje raport firmy Mattel, odbijam do lalki Barbie, która już padła, dziewczynki 3 razy rzadziej dostają zabawki związane z nauką niż chłopcy. Rodzice też, i to było dla mnie chyba najbardziej zaskakujące zdanie, 2 razy częściej pytają Google'a, czy mój syn ma talent, niż czy moja córka ma talent. Czy wy macie poczucie, że nierówności płciowe nadal mocno trzymają się w zakresie tego osobistego rozwoju i wiary w sukces?
Znaczy, ja bym powiedział tak, że proszę się nie gniewać, że to nieciekawe. To znaczy, oczywiście, że jest tak, jak pani mówi, może gorzej, może lepiej, zależy gdzie. Dla mnie kluczowe pytanie jest, co z tym robić. Tylko też powiem, że jestem współautorem raportu, który robiliśmy w Narodowym Centrum Nauki o problemie funkcjonowania mężczyzn i kobiet w nauce. I tam są takie rzeczy, że nie jest za dobrze, ale najlepiej w Europie. Więc to nie są dalej, no 6 tysięcy odpowiedzi mieliśmy, ale to nie była reprezentatywna próba. Więc ja zawsze na te badania patrzę się z pewnym taką ostrożnością, w sensie, że to są bardzo ważne sygnały. Trochę mniej ważne są liczby. Ważniejsze jest to, że są takie zjawiska i tego nie będę negował. Natomiast bym powiedział tak, no Bolek jest różny od Lolka, a Lolek od Toli, a Tola od Bolka. Te różnice są i będą, natomiast większe czy mniejsze, jest dużo instrumentów, które zmieniają te sytuacje. Udział kobiet w radach nadzorczych, bo takie badanie było robione, którym byłem blisko, było 8%, a po wprowadzeniu pewnych przepisów unijnych jest 18. No jest bardzo źle, ale jest poprawa. Nie podałem dat, więc mniejsza o to, czy dokładne są te dane. Natomiast osobiście zderzyłem się z tym, bo mam dwie córki. Wobec tego ten problem mnie dotknął i wydaje mi się, że jest interesujące, co z tym fantem robić. Dlatego, że jeżeli sytuacja nierówności w funkcjonowaniu, i nie tylko zawodowym, także rodzinnym, mężczyzn i kobiet jest tak silnie uzależniona od bardzo twardego wzorca kulturowego, to znaczy, że zmiana będzie postępowała powoli. Jestem optymistą, że w dobrą stronę, ale nie jestem pewien, czy będzie dotyczyła moich wnuczek czy prawnuczek. Więc ja sobie radziłem w ten sposób, że no, po prostu wspierałem jak mogłem mamy moich córek. Żeby one zobaczyły, że kobieta może zidentyfikować obszar, w którym jest bardzo dobra, może cieszyć się wsparciem partnera i może zafunkcjonować. I w tym wypadku wydaje mi się, że bardzo rozumny, wytrwały wpływ na postawę ludzi jest tą drogą, która może zmienić tę sytuację. Badania, jak powiedziałem, pełnią rolę ważnych sygnałów, ale bardzo ważne jest, żeby to się nie skończyło na sygnałach. Bo to jest tak, że o edukacji i problemach wychowania, kształcenia mówimy przed wyborami. Po wyborach przestajemy o tym rozmawiać, a zmiany idą swoim, że tak powiem, rytmem cywilizacyjnym.
Szczęśliwie jesteśmy po wyborach i rozmawiamy jeszcze dzisiaj, więc zaraz was o te konkretne
ale
przykłady.
Ale i przed wyborami.
Ale jeżeli mogę dodać tutaj to jeszcze, prawda? Bo myślę, że mamy naprawdę dużo tutaj do zrobienia. Dzisiaj został opublikowany raport Kobiety w IT, No Fluff Jobs opublikowało, właśnie mówiąc o tych doświadczeniach szkolnych, środowiskowych, i uderzyło mnie to, że bodajże 10% kobiet, przebadana była grupa licząca bodajże 7, teraz nie pamiętam ile, dobrze, nie będę wymyślała, ale liczna grupa osób, i 10% wskazało na to, że osobami, które odwodziły je od tego, żeby weszły do świata IT, były matki w ogóle. Więc to było takie dla mnie, z jednej strony powiedziałabym, jeszcze zaskakujące, jeszcze. Ale wiem, że dużo jest do zrobienia, bo faktycznie funkcjonujemy gdzieś w świecie stereotypów i ja to widzę bardzo, bardzo często. Zresztą we wspomnianym wcześniej kampusie, który prowadzę, no my mamy 23% kobiet, które są z nami, można powiedzieć, na pokładzie, i tych kobiet po prostu bardzo mocno brakuje. I kiedy rozmawiamy z nimi, kiedy rozmawiam, mówią właśnie o tym, że po pierwsze przekonanie, że świat technologii nie jest tym światem dla mnie, że nie poradzę sobie, że tego wsparcia gdzieś, znaczy wsparcia, no właśnie, komunikat bardziej nie poradzisz sobie, nie rób tego, to jest to, co płynie od nas, od dorosłych osób, czy płynie właśnie w edukacji. I właśnie co robić, ja powiem, powiem tylko, że niezależnie od wyborów jest choćby kosmos dla dziewczynek. Ja jestem ambasadorką kosmosu dla dziewczynek. Jest szereg działań podejmowanych w różnych środowiskach, szczególnie w środowiskach mniejszych, powiedziałabym, nie tych wielkomiejskich, bo faktycznie gdzieś ten stereotyp dziewczynka do świata humanistka, ja jestem też przykładem tego, byłam na matwizie w liceum, ale nie, urodziłaś się jako humanistka, więc idź tą drogą. Więc jest dużo pracy.
Ja muszę przerwać. Dlatego, że nie usłyszałaś, urodziłaś się jako kobieta. Usłyszałaś, urodziłaś się jako humanistka. Ja obserwuję, już ci oddaję że właśnie dyscyplina jest znacznie bardziej różnicującym czynnikiem niż płeć. Ale płeć też.
Też, ale powiem tobie tak, że ja byłam z matematyki bardzo dobra na koniec szkoły podstawowej, kiedy właśnie dużo pracy. Zaciekawiło mnie to wszystko.
To nie była matematyka, to były rachunki.
Rachunki, dobrze.
To jest duża różnica, fundamentalna.
Dziękuję. W każdym razie, ale usłyszałam później od rodziców polonistyka, bo kobieta nauczycielką powinna być. No właśnie, więc poszłam jednak tą drogą stereotypową. Ja dopiero po latach przełamałam ten stereotyp, wychodząc i realizując w którymś momencie właśnie swoje marzenia, pasje i talenty. Więc mamy gdzieś cały
też
czas...
Ja chciałam być maszynistą, a nie przątką, to prawda.
Ale to był twój wybór, czy nie?
W końcu, nie tata do końca. Wybrał dla mnie fizykę, a potem skończyłem tą doktoratą z matematyki, ale zajęło mi 5 lat, zanim zrozumiałem, że trzeba myśleć.
Tak, ale mimo wszystko wiele jest badań, które mówią o tym. Ty przywołałaś te, ale są jeszcze te, które mówią o tym, że dziewczynki około 11-12 roku życia są bardzo zainteresowane naukami ścisłymi, powiedzmy sobie STEAM-em choćby, tak, działaniami takimi, tym światem powiedziałabym mniej humanistycznym, mniej artystycznym, bo znowu idę w takie uproszczenie bardzo duże. No i gdzieś jest ten moment, że stopujemy. Jest tak, myślę.
No dobrze, to w takim razie dojdźmy wreszcie do tego najważniejszego pytania, jak nie stopować, które oczywiście jest jakoś naiwne, ale to, na co mamy wpływ w tym szerszym wymiarze, to jest ten wymiar systemowy. Gdzieś pretekstem do tej naszej dzisiejszej rozmowy o niemarnowaniu talentów jest świetny tekst Julki Lachowicz, który przeczytacie Państwo w marcowym numerze Pisma. Ten tekst nosi tytuł Kosmos, jednorożce i wyspy szczęśliwości. I aby o ten aspekt wyzwań systemowych Was zapytać, wypisałam sobie krótki cytat z profesora Grzegorza Liśkiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego, inżyniera i popularyzatora nauki, który w tym tekście Julki się wypowiada. Mówi tak. Nie chcę burzyć pięknych wizji polskich sukcesów, ale gdy patrzę na polską edukację, w tym szkolnictwo wyższe, to faktycznie czasem widać wyspy szczęśliwości, które są na światowym poziomie, ale niestety poza tymi wyspami jest bardzo dużo średniactwa. I zdaniem Liśkiewicza samonakręcający się system to rzadkość w polskiej nauce. Widzi raczej system samocementujący się, gdzie dobre pomysły i chęć zmian spotykają się z oporem, a nawet niechęcią, bo oznaczają dodatkową pracę. Gdzie najważniejszy jest tytuł przed nazwiskiem, gdzie godzinami czeka się na rozmowę z przełożonym i gdzie brakuje intelektualnego fermentu, za to dużo jest klepania się po plecach. To jest diagnoza, z którą wy się zgadzacie. To jest pierwsze pytanie. A drugie, obydwoje macie też doświadczenie pracy na zagranicznych uczelniach, więc szukając pomysłów, inspiracji, tego, jak różnych sposobów na to, jak tę polską akademię można by było przeprogramować, sprawić, aby właśnie tych talentów nie marnowała. Czy macie tu jakieś takie perspektywy systemowe, konkretnych zmian, które mogłyby zajść?
Znaczy, ja przyznam szczerze, że ceniąc pana profesora, z przerażeniem myślę o takim świecie, który byłby jedną wielką wyspą szczęśliwości. Raczej myślę, że trzeba pamiętać o tych, którzy na wyspie szczęśliwości się nie znaleźli i zrozumieć, ile w tym było ich pomyłek, ile w tym było okoliczności zewnętrznych, przymusów. 2 dni temu rozmawiałem ze swoim studentem, który dzisiaj pracuje w dużej korporacji. Powiedział mi, że gdyby nie był z rodziny niezamożnej, to poszedłby na inną uczelnię, bo byłoby go na to stać. Więc są też takie rzeczy, które po prostu nie udawajmy. To nie była problem tego, że Wyspa Szczęśliwości była za mała. Natomiast chcę powiedzieć, nawiązując do tych międzynarodowych doświadczeń, że my mamy wiele bardzo dobrych rozwiązań, których nie widziałem na Zachodzie. I teraz to, że nie są powszechne, to jest nasz wszystkich ból i strata. Za to czasami ponoszą odpowiedzialność, nazwijmy to delikatnie, rodziny, a czasami instytucje, które to organizują, ale aż sobie wypisałem, żeby nie zapomnieć. Olimpiady przedmiotowe to jest sposób identyfikacji tego, do czego człowiek się nadaje. Ja nie przeszedłem do finału Olimpiady Matematycznej, już wiedziałem, coś się dowiedziałem.
Tylko z rachunków.
I nie zwalałem tego na system. Dalej nazwałem to ironicznie galerię przodowników pracy, no ale dobrych uczniów wyróżnia się, pokazując już w przedszkolu jakieś rysunki szczególnie interesujące. To buduje wzorzec i motywację. Diamentowe granty ministerstwa na wyjazdy, na studia. Bodaj 500 osób przed kilku laty wysłano do Stanów na bardzo dobre uczelnie. Koła naukowe, na mojej uczelni jest ich blisko 70. To są oddolnie funkcjonujące grupy z tutorem, które organizują aktywność, ale pomagają to, co jest dla mnie najważniejsze, zidentyfikować prawidłowo swój obszar do tych szczególnych uzdolnień. To jeszcze nie koniec. Ambasadorowie uczelni, to znaczy jest system, studenci jeżdżą do różnych swoich miejsc zamieszkania, opowiadają, jak wyglądają uczelnie. Uczelnia organizuje klasy patronackie, ma patronat nad niektórymi. Czyli dzieje się bardzo dużo bardzo fajnych rzeczy, tylko że one wszystkie wymagają kogoś, kto będzie to chciał robić, bo to nie są formuły, które można ubrać w regulaminy, przepisy i tak dalej. Jeżeli jest środowisko wspierające, to to cudownie działa. I chcę powiedzieć o czymś, żeby Państwo nie myśleli, że ja tutaj propagandę sukcesu chcę uprawiać. No, że jest taki obszar, w którym jesteśmy wyraźnie słabsi. To jest budowanie wsparcia alumnów, czyli wychowanków uczelni, do współpracy ze swoją uczelnią. Tutaj uczelnie amerykańskie, które widziałem, mają system nieprawdopodobny. Ankietują swoich wychowanków, oferując im w ankietach możliwość pomagania studentom. Czyli można, jak się ma popołudnie w środy wolne, to się można dowiedzieć, do kogo na czyjś wykład przyjść i opowiedzieć swój przypadek. Można uczyć pisania podań. Cała głęboka, że tak powiem, repertuar działań i to są wolontariusze. Ale uczelnia też ma swoje koszty, żeby utrzymać biuro, które to organizuje, oraz był czas, kiedy ta kultura powstawała. To nie jest tak, że ktoś zarządził, że coś takiego będzie. Czyli to moje doświadczenie jest takie, żeby uczyć się po prostu dobrych rzeczy i ja to teraz mam taką, jak to by mówić, fazę, że wszystkim radzę, żeby unikali toksycznych ludzi. Trzeba umieć tych nietoksycznych dostrzec i czasami jedno słowo wystarczy, żeby oni pokazali nieprawdopodobny potencjał w tym kierunku, bo ta aktywność musi organicznie rosnąć. Jej nie można zarządzić systemowo.
Dodam do tych wszystkich wspaniałych pomysłów jeszcze, myślę, taką ważną rzecz, taką codzienną, doświadczenie studenta, studentki, który jest angażowany w proces uczenia się. Ja kilka lat temu dzięki Fundacji Ashoka miałam okazję odwiedzić uczelnie w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, Changemaker Campuses właśnie, gdzie nastawienie było na to, żeby podmiotowość, sprawczość osób uczących się po prostu stała się tym doświadczeniem każdej osoby. I to było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo niesamowite. Mogę powiedzieć, że w Polsce też mamy takie uczelnie. One co prawda nie są kampusami całymi, zmieniającymi w ogóle kulturę swojej pracy i wzmacniającymi właśnie zaangażowanie studentów jakby takie tak całościowo, holistycznie. Ale mój syn miał szczęście taką uczelnię, kończy ją w tym roku. I właśnie to było zaskakujące, że po latach właśnie takich, kiedy ta edukacja nie była dla niego ciekawa, kiedy nie mógł się totalnie odnaleźć, znalazł takie miejsce, gdzie właśnie praca projektowa, problemowa, nauczenie przede wszystkim krytycznego myślenia, no okazało się, że można i w ogóle wow, doświadczenie niesamowite po prostu.
A mogę cię dopytać, czy to jest tak, że sam znalazł ty?
Nie, wróciłam z tych Stanów, właśnie byłam z grupą profesorów z tej uczelni i mówię, kurczę, a miał za sobą doświadczenie innej uczelni, roczne, takie tradycyjne, gdzie wiecie, zajęcia wszystkie bardzo tradycyjne, w piątek o 17:00 zajęcia kreatywności. To do dzisiaj po prostu jakoś mocno we mnie zostało. I mówię, słuchaj, a może spróbujesz właśnie tutaj. Teraz kończy i ja jestem w szoku właśnie, nawet mogę powiedzieć, bo może nie powinnam, ale jak można wspaniale się rozwinąć i no, odnaleźć się w świecie, kiedy będziemy się wszyscy uczyli cały czas, wiem, że to truizm, ale będziemy się reskillingować, upskillingować non-stop, więc ta chęć w ogóle, to polubienie uczenia się i rozwoju no, jest tak szalenie, szalenie istotne, więc to. A schodząc niżej, nie tylko na uczelnię, bo ja myślę, że ważne jest, w ogóle ważne są szkoły publiczne. Dzisiaj mamy, powiedziałabym, dosyć duży jeszcze kryzys edukacji, tego szkolnictwa formalnego. Widzimy, co się dzieje, jak bardzo dużo dzieci ucieka z systemu. A myślę sobie, że dobra edukacja publiczna, dobre przedszkole, baza, to jest wszystko, to jest coś szalenie, szalenie ważnego, o co powinniśmy dbać, bo no właśnie, jeżeli dzieci w różnych środowiskach nie będą miały dostępu do dobrej edukacji, gdzie są traktowane w sposób podmiotowy, gdzie ta sprawczość i w ogóle gdzie ich kompetencje są rozwijane, gdzie tego nie ma, po prostu no to będziemy mieli bardzo duże rozwarstwienie, myślę, społeczne. Zresztą dzisiaj miałam okazję wysłuchać wystąpienia przedstawicielki OECD, która mówiła, co za chwilę nas może czekać w edukacji, takie ekstremalne scenariusze dla edukacji, gdzieś tam OECD właśnie testuje, powiedziałabym, czy tworzy. Chat GPT wypełnił testy PISA i poszło mu szalenie dobrze, więc właśnie przed nami dużo zmian. Pytanie, jak my w edukacji w ogóle poradzimy sobie, wzmacniając predyspozycje, zdolności, talenty, możliwości każdego dziecka, bo tak jak powiedziałam wcześniej, talent możemy definiować też na wiele sposobów. Super wybitne osoby i ktoś, kto po prostu chce robić rzeczy, które być może nie są wcale właśnie zanurzone w tym świecie nauki, tylko totalnie przyziemne, ale też ważne.
I talent możemy różnie i sukces definiować. Powiedziałaś o czacie GPT. Ja tu jeszcze mnóstwo wątków w tę stronę mogłabym pociągnąć i trochę mnie kusi. Ale obiecałam, więc muszę się trzymać swojego słowa, że zaproszę Państwa do rozmowy. Więc mamy krążący po sali mikrofon. Jeśli ktoś chciałby, tu mamy już z przodu pytanie, więc bym poprosiła o mikrofon, a tych z Państwa, którzy są z nami online, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.
Okej, okay, jest. Dobrze, to ja skorzystam sobie z notatek. Trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy podczas słuchania Państwa i pierwsza rzecz to jest taka, że wydaje mi się, że pułapką w pewnym sensie jest łączenie talentu z sukcesem. W sensie traktowanie tych słów tak naprawdę jakby były jednym słowem i tutaj to się stało, tak, że w pewnym momencie dyskusja o talencie zamieniła się w dyskusję o sukcesie. A tak naprawdę mówiliśmy jakby o tym samym. I bo nie jest tak, to przynajmniej z moich doświadczeń wynika, nie zawsze talent jest sukcesem. Jest dużo przykładów, że kompletnie tak się nie dzieje. Momencik jeszcze. I a propos tego, co pani powiedziała, to jest przykład, a propos edukacji, to jest przykład tak naprawdę z mojego podwórka. Ja mam w tej chwili syna w przedszkolu, który jest trzylatkiem. I ja osobiście, oczywiście jak każdy rodzic, tak, ale uważam, że jest cholernie zdolny. Że posiada wiedzę, która czasami zaskakuje te panie w przedszkolu. Szczególnie się interesuje kosmosem i takimi rzeczami, które naprawdę, jak każdy maluch tak naprawdę, ale wydaje mi się, że on idzie dużo głębiej. I teraz co się dzieje w tym przedszkolu? Panie przychodzą do nas, żeby go zdiagnozować pod kątem Aspergera. Oczywiście jesteśmy rozsądni, zrobiliśmy to, nie ma szans na nie ma, po prostu nie ma żadnej takiej możliwości. Natomiast to, co mnie zastanawia w tym systemie edukacji, to jest to, że nie wyciągnięto ręki w taki sposób, słuchajcie, nie wiem, ten maluch się interesuje kosmosem, zróbmy coś, żeby to pociągnąć dalej, albo pociągnąć trochę głębiej, tak? Dajmy mu coś, żeby to rozwinąć. tylko zrobiono rzecz odwrotną. Spróbujmy zdiagnozować, czy jest coś nie tak. I to jest dla mnie osobiście jako rodzica, to jest trochę bolesne.
Mam się odnieść?
Proszę bardzo.
Znaczy ja myślę, że w kontekście, znaczy tak, zgodzę się z pierwszym, że talent, sukces, ja też nie stawiałabym równości, ale to myślę, że wybrzmiało wcześniej, że możemy mieć różne predyspozycje, właśnie talenty i po prostu realizować je i niekoniecznie gonić za, no właśnie, z tym sukcesem, nagrodami i tak dalej. Znowu upraszczam, ale jakby potwierdzam, zgadzam się. Kwestie przedszkola, ja myślę, że tak jak ja patrzę dzisiaj na środowisko edukacyjne, wszyscy są zmęczeni i szczególnie od czasu pandemii są po prostu, jesteśmy jako środowisko edukacyjne na pewno w ogóle w takim momencie, że tak, zmiana jakaś się dzieje, tyle rzeczy się dzieje, jest tyle właśnie dzieci ze specjalnymi potrzebami, dzieci, które po prostu też nie przystają do tej takiej średniej, która była kiedyś znana, więc ja myślę, że to może być po prostu problem, więc zachęcałabym do rozmowy. Tak mogę powiedzieć, do dialogu z tymi paniami, bo wierzę w to, że jeżeli spróbujemy porozmawiać, to może znajdzie się tutaj wyjście. Ja wiem, tylko to po prostu tak jak ja dzisiaj patrzę, no po prostu jest tak duże zmęczenie, więc każda sytuacja, która jest poza jakby taką standardową, ona generuje lęki, problemy i właśnie chęć znalezienia szybkiego rozwiązania. Rozmawiać.
Znaczy ja chcę powiedzieć, że pan zidentyfikował problem, który ma literaturę naukową, której nie chce pan znać. Jest po prostu dramatycznie niedobrze. I teraz ja bym powiedział tak, że pana pytanie z grubsza to jest takie pytanie o to, co robić, jak się nie ma szczęścia. Jak się ma szczęście, bo to tak się stało, że to jest traf losu, że się trafiło na pedagoga, który potrafił z nietypowo zdolnym i z nietypowym obszarem zainteresowań sobie poradzić. Natomiast bardzo wielu rodziców sobie z tym nie radzi. Znaczy nie ma tego szczęścia, że trafi na takiego pedagoga. No i to trzeba niestety odbić piłeczkę w pana stronę. Trzeba szukać takiego pedagoga lub wziąć się za to samemu. Moi uczniowie uczą swoje dzieci. Są dość wybitni, utalentowani, identyfikują w szkole ten problem na szczeblu też i licealnym i po prostu ich sami uczą. I to patrzę, to jest ten przyczynek do generacji Z. Oni już inaczej widzą swoje zobowiązanie w stosunku do dziecka. To już wiedzą, że tego system nie załatwi i pieniądze tego nie załatwią, że muszą mieć na to swój czas. A te aspiracje rodzicielskie takie, uczucia i odpowiedzialność są chyba uniwersalne w każdym czasie. Ale tak. Fajnie, ja się z panem zgodziłem, pan ze mną, jedziemy dalej.
Ja tylko dodam, że o tym też bardzo ciekawie właśnie pisze Julka Lachowicz w swoim tekście, że niestety nadal w polskim systemie edukacji jest to o tym szczęściu trafienia na tę wyspę, na dobrego pedagoga, na właściwego, inspirującego nauczyciela, na kogoś, kto właśnie też niekiedy, nie wiem, powie o tej olimpiadzie i wskaże, że ktoś ma predyspozycję, żeby może w niej wystartował, bo dziecko samo w sobie takiej predyspozycji rozpoznać niekoniecznie musi, więc stąd Wyspy Szczęśliwości i niestety chciałoby się ich jak najwięcej, ale miejmy nadzieję, że zmieniamy się w dobrym kierunku. Czy mamy jakieś jeszcze głosy? Mamy tutaj podniesioną rękę z boku, bym poprosiła o mikrofon.
Dobry wieczór. Ja w sumie chciałam zadać pytanie i to właściwie to jest pytanie takie o dobrą radę, ale pomyślałam sobie, że podzielę się też swoimi refleksjami po tym spotkaniu. Ja też wyczułam ten znak równowagi między talentem a sukcesem i przyszło mi do głowy, że w ogóle doszło do jakiejś takiej zmiany, po angielsku shift, to bardziej jest trafne określenie, przesunięcia, dziękuję. To znaczy mam wrażenie, że my jakoś tak zastąpiliśmy takie metafizyczne pytanie o sens życia, które gdzieś tam w europejskiej kulturze nad nami wisiało, przynajmniej w pierwszej połowie XX wieku, taką amerykańską pragmatyczną myślą, czyli sens życia został zastąpiony przez pytanie o to, jak odnieść sukces. I to jest jakiś taki kierunek, który strasznie mnie niepokoi, muszę powiedzieć. Natomiast Pytanie o dobrą radę, ponieważ państwo głównie koncentrują się na tym jakby we need to save the children, wiadomo, dzieci najłatwiej i tak dalej. Mnie od zawsze interesuje najbardziej to, w jaki sposób pomóc dorosłym, bo mam wrażenie, że jakby to dorosłym najbardziej brakuje tego elementu, w którym ktoś zauważy, że mają talent, jeszcze mają szansę go realizować. I pytanie o dobrą radę brzmi następująco, to będzie przykład z życia. Mam znajomą, która jest kompozytorką, bardzo utalentowaną oraz taką, która ma na swoim koncie już no, sukces, tak? Jakby w swojej dziedzinie, na swoją skalę ten sukces odniosła. Rozmawiałam z nią ostatnio, powiedziała mi przez ostatnich 3-4 lata, myślę, że fakt, że jest kobietą, też jest tutaj bardzo ważny. Przez ostatnie 3-4 lata nie była w stanie komponować. Powiedziała tak, mam w głowie to, co i jak chciałabym zrobić. Wiem, że potrafię, ale nie jestem w stanie, bo powstrzymuje mnie wszystko to, co przeczytałam w internecie na temat tego, jak oceniane są inne osoby, które tworzą podobne rzeczy. Mówiąc krótko, ten hałas spowodowany przez przebywanie w toksycznym, jak słusznie pan profesor zauważył, środowisku, to nasycenie tą toksyną, która właściwie ocenia każdy talent w każdym momencie, w tej chwili to się dzieje i ona, mam wrażenie, powoduje, że bardzo wiele osób te talenty rzeczywiście marnuje. Więc co robić? Dziękuję bardzo.
Co robić, jak żyć?
Jeśli ja jeszcze mogę mówić, pewien taki bardzo wybitny socjolog opowiadał, że pewne plemiona na Gwinei bodaj tłukły się ze sobą nieustannie i jak dochodził czas takiego konfliktu, to ludzi starych wynoszono do jaskiń, żeby ich tam przechować, żeby wróg ich nie utłukł, ponieważ było wiadomo, że bez mądrości tych ludzi, oni byli ówczesnymi twardymi dyskami, plemiona nie miały szansy przeżyć. I wydaje się, że to, o czym pani mówi, to jest pewne zjawisko kulturowe, które to się tam aging często mówi, problem starzenia się, że procesy cywilizacyjne potoczyły się w taką stronę, która spycha ludzi, nawet dojrzałych powiem, nie tylko starszych, na rodzaj marginesu, budując dość trudne poczucie do przeżycia, takie poczucie niepotrzebności. I tu muszę powiedzieć, że też mi zaimponowały te uczelnie amerykańskie, ponieważ one właśnie na takich ludziach potrafią budować wsparcie w poszukiwaniu swojego talentu lub wzmacnianiu tej drogi studenta do zawodowego, że tak powiem. Ja użyję słowa spełnienie, dlatego że mam wrażenie, że myśmy tutaj nie dopilnowali tego. Myśmy wszyscy bardzo różnicowali słowo sukces i talent. Bardzo wyraźnie, ale widocznie nam to nie wybrzmiało. Więc spełnienia. I też ja powiedziałem, talent być może wyklucza sukces, ale nie odbiera prawa do sensu życia, wręcz absolutnie. Ale myślę, że to, o czym pani mówi, dotyka tego problemu, że Europa już to widzi od dawna i sobie lepiej radzi w niektórych krajach, no ale w Polsce, gdzie ten system rynkowej gospodarki idących za tym zmian społecznych jeszcze absolutnie nie dojrzał nawet do rozumienia tego problemu, a co dopiero proponowania rozwiązań. I żeby dobrze to też zabrzmiało, są na uczelniach tak zwane uniwersytety trzeciego wieku i to są dość sam na mojej uczelni jest taki uniwersytet, ja kilkakrotnie byłem tam w różnych rolach, to działa fenomenalnie i pokazuje, jak bardzo jest ważny i potrzebny ten kierunek działania. No i jako ekonomista jeszcze dorzucę, srebrna gospodarka, czyli to jest parę milionów konsumentów. To jest obszar, który jest bardzo ekonomicznie ważny, i że tak powiem, jest obszarem zainteresowania różnego typu inwestorów. W związku z tym tam jest potencjał do tego, żeby polepszyć tę sytuację. Ale moim zdaniem w dziesiątkę pani trafiła. To jest taki obszar, który jest naszym ogromnym wyzwaniem.
Na szczęście chyba coraz więcej właśnie mówi się i, to, i coraz więcej się dzieje, bo oprócz uniwersytetów trzeciego wieku myślę, że dla kobiet, no szczególnie myślę, że Warszawa w ogóle jest takim miejscem, nie wiem czy ta osoba jest z Warszawy, ale tutaj naprawdę myślę, że wsparcie i w ogóle grupy takie, w których można działać, no szczęśliwie jest wiele. Więc myślę, że to jest też taki kierunek, który no mocno się gdzieś rozwija. Mam porównanie z Gdynią, z której się niedawno przeprowadziłam, więc u nas na przykład dużo mniej było.
To ja jeszcze dorzucę od siebie, tak trochę czuję, że moją rolą jest bycie ambasadorką pisma w tym miejscu, więc odnośnie łączenia tego, co powiedziałaś, Małgosiu, o łączeniu też sensu z tym sukcesem, który możemy różnie rozumieć, o tym naprawdę super ciekawe rzeczy mówili Grzegorz, Agnieszka i Julia Święch w marcowym numerze, tutaj się do nich uśmiecham, czyli o tym, że w jakimś sensie te młode pokolenia ten sukces łączą właśnie z poczuciem sensu, to znaczy, że ty chyba Grzegorz użyłeś tego sformułowania pokolenie sensu, że dla nich praca już musi się z tym sensem bardzo mocno łączyć. Oczywiście mówimy w jakimś dużym przybliżeniu, bo w ten sposób definiowany jest sukces, jeśli spełniasz się w tym, co robisz, a nie w tej wyłącznie, nie wiem, ciężkiej pracy, o którą wcześniej trochę, mam nadzieję, rozbroiliśmy jako mit ostateczny. Więc też podrzucę tę rozmowę jako rekomendację. Może coś dopowie ciekawego. Dzięki. Czy mamy jeszcze jakieś głosy, pytania? Tam widzę z tyłu i po środku dwie ręce. Dobra, więc mamy trzy.
Ja chciałem zapytać się o interdyscyplinarność, bo trochę mam wrażenie, że jak rozmawialiśmy o talentach, na przykład, że olimpiada, nie wiem, z matematyki doszła do jakiegoś etapu, nadaje się lub nie nadaje i czy to nas właśnie trochę nie marnuje, bo na przykład teraz w poniedziałek rusza finał Polskiej Olimpiady Kreatywności w Warszawie, gdzie uczestnicy mają takie właśnie interdyscyplinarne zadania, które łączą STEAM i art. I one, i takie osoby naturalnie próbują szerokiego spektrum i widzą, że w matematyce jestem w takim poziomie, a nie wiem, a w jakichś tam sztukach jestem bardziej. I czy może właśnie taka interdyscyplinarność by nam mogła wspomóc nie marnowania tych talentów, bo też mówiono o kreatywności, krytycznym myśleniu, czyli jedna z tych takich kompetencji 4K, tak? I czy może właśnie to nie byłoby czymś takim, co by nie marnowało tych talentów?
Nie wiem, czy nie marnowałoby talentów, ale być może pokazałoby, że świat nie jest podzielony na takie przedmioty, szufladki, szczególnie właśnie w edukacji szkolnej, jak my to z reguły robimy. Mi jest bardzo bliska edukacja STEAM. W ostatnich 2 latach taki bardzo duży ogólnopolski projekt miałam okazję koordynować i właśnie patrzeć na to, że w ogóle pracowaliśmy nad tym, jak wzmocnić nauczycielki, nauczycieli, żeby STEAM, czyli podejście interdyscyplinarne, czyli science, technology, engineering, art i matematyka było po prostu zgrabnie i mądrze połączone w edukacji. I obserwowaliśmy, że to jest bardzo, bardzo dzisiaj, w tym modelu w szkole, w którym jesteśmy i przy tych, być może inaczej jeszcze, system jakby nie zabrania działań takich, tylko jest to tak trudne ze względu na postawy bardzo często i brak otwartości właśnie nauczycieli, czy na w ogóle środowisko, w którym się nauczyciele poruszają. Mówię o środowisku tym szkolnym, o tym systemie, który tworzą. Więc pokazywaliśmy, że może niekoniecznie właśnie duże projekty, tylko właśnie zadania problemowe łączące interdyscyplinarność. I okazało się, że tak, że to może być klucz do tego, żeby w piękny sposób rozwijać właśnie kompetencje dzieci, w tym między innymi właśnie kreatywność. I wierzę, bo tak powiedziałam o tym projekcie, o tych działaniach i dzieje się w różnych miejscach w Polsce oddolnie też bardzo, bardzo dużo w tym kierunku. Ja chciałabym wierzyć, że jesteśmy w tym momencie, patrzę tak na choćby na zmiany w Instytucie Badań Edukacyjnych, mówię o dyrekcji, która jest bardzo mocno też osadzona w świecie badań i tej edukacji, która właśnie jest edukacją angażującą młodych ludzi, że to podejście interdyscyplinarne między innymi będzie w polskiej szkole bardziej upowszechniane. Mówi się o tym od kilku lat, choćby, żeby pomyśleć o jednym dniu pracy projektowej w szkołach. Więc mam nadzieję, że to może być taki kierunek działania.
Ja myślę, że to jest, uruchomił pan taki temat, który jest podwójnie trudny. Tam jeszcze się odróżnia interdyscyplinarność od transdyscyplinarności, co by to tam nie znaczyło. I teraz dlaczego to jest podwójnie trudne? No po pierwsze, myślę, że większość tak zwanej akademickiej społeczności uważa, że absolutnie trzeba w tym, ten kierunek wspierać. Teraz, dlaczego to jakby idzie wolno? Z pana pytania wynika, że to nie jest sztandarowy, że tak powiem, obszar. No, po pierwsze, o Tuwimie się mówiło, że to najlepszy matematyk wśród poetów i najlepszy poeta wśród matematyków. Nie wiadomo, czy to jest komplement, czy to jest obelga. Prawda? Więc tu jest tak, że niestety na przecięciu dyscyplin, gdzie nie funkcjonują takie kryteria warsztatu naukowego i krytyki naukowej, łatwo jest przemycić i zrobić tą taką, której nie lubimy, karierę akademicką. W związku z tym to budzi pewną nieufność również, zwłaszcza, że większość instrumentów analizy jakości wyników naukowego, to znaczy nawiązanie do tradycji badań, nie pasuje. I to jest problem rzeczywiście, bo bardzo poważny i trudny, bo wszyscy byśmy tego chcieli, a troszkę nie wiemy, jak to robić. No chyba nie trzeba mówić dlaczego. No, algorytmy genetyczne na przykład. To jest taki dobry, słowo sztuczna inteligencja. Przecież tam chodzi o zaawansowaną statystykę. Tam nie ma żadnej inteligencji, nic nie jest sztuczne. To jest zaawansowany obszar statystyki, który zafunkcjonował dzięki cudownej etykiecie odwołującej się do golema, do tworu bezkształtnego, który potem nabrał cech ludzkich. I dzięki temu, że tak się wyrażę, gawieć, ta szeroka publiczność zaczęła widzieć, jaki jest cel statystyków, którzy rozważają te problemy. I dzięki temu no, jesteśmy dzisiaj świadkiem tego, że czytamy w gazetach, że sztuczna inteligencja tam coś wymyśli. Nie, nic nie wymyśli. Po prostu politycy dadzą analitykom zadanie, które oni mogą już teraz zrealizować, dzięki temu, że będą fundusze na to, żeby tak zaawansowane techniki statystyczne rozwijać i wykorzystywać. Także to rzeczywiście jest obszar, który... To jest niestety tak, że tak jakby wszyscy chcą, żeby świat był szczęśliwy, a on szczęśliwy niekoniecznie jest i nie wszyscy tak robimy, żeby on taki był. I tu jest podobnie. Wszyscy chcą tego, żeby... Mówi się, że nauka powstaje na przecięciu dyscyplin naukowych, że to ona się tak rozwija. No troszkę lepiej jest paradoksalnie w tym świecie nieakademickim, dlatego że jest bardzo wiele regulacji, które nakazują bardzo silnie monitorować skutek finansowania różnego typu projektów, także naukowych, ale nie tylko, pod kątem ich wpływu na społeczeństwo. Więc tutaj to ukierunkowanie funkcjonuje. W nauce ono nie może tak prosto przejść, bo podstawowym narzędziem pracy w nauce jest swoboda naukowa i autonomia. Więc tego nie można nakazać, żeby pan jutro albo ja, żebym jakieś twierdzenie udowodnił o czymś tam.
Myślę, że mamy przestrzeń na ostatnie pytanie. Widziałam tam gdzieś z tyłu podniesioną rękę. Jakby mogła wrócić do góry, to będzie najprościej. Super, dzięki.
Już jest. Dobry wieczór. Tutaj było troszeczkę wspomniane, natomiast ja chyba chciałabym, żeby jeszcze mocniej był tutaj wspomniany ten aspekt socjoekonomiczny czy też klasowy. Czy jednak o odkryciu talentu nie należy myśleć swojego rodzaju takiego przywileju? No bo jak się zastanowimy, no to jaki procent polskich dzieci ma szansę odkryć, że ma na przykład talent do baletu, czy gry w tenisa, czy też jazdy na nartach. I no, troszeczkę pesymistycznie może zakończę, może powinno inaczej, ale myślę, że tak w odniesieniu do tego tytułu, jak nie marnować talentów, no to tak długo jak te nierówności istnieją, no to musimy się pogodzić z tym, że no, te talenty będą w Polsce marnowane, no bo po prostu nie wszyscy mają jakąkolwiek szansę, żeby się rozwijać.
I pewnie nie tylko w Polsce.
Tak, no myślę, że to nie, na pewno nie tylko w Polsce, ale tak w odniesieniu do naszego ogródka, no jednak
Tutaj... Jestem optymistą, to sądzę, że w każdej chwili można jednak ten swój talent odnaleźć. Że jeżeli ja tutaj pisałem do Zuzanny, że jestem antytalentem w znajdywaniu miejsca spotkania i proszę o bardzo wyraźne wskazówki, jak mam do Państwa dotrzeć. Ale któregoś razu może nabędę tę umiejętność. Także tutaj byłbym raczej optymistą. To znaczy cały czas będę się upierał to, co mówiłem. Nie ma bokserów odpornych na ciosy, są źle uderzeni. Nie ma ludzi, którzy są skazani na beztalencie. Po prostu mieli trochę pecha w życiu, że nie zidentyfikowali tego wcześniej. I jeszcze trzeci raz już powtórzę, może nie będą mieli tego sukcesu rozumianego potocznie, ale sens życia na pewno odnajdą, chyba że się nie pogodzą z tą nadzieją.
Ja się bardzo, bardzo z tym zgodzę, bo ja pochodzę z małego miasteczka i można by powiedzieć, że w ogóle nie, no właśnie, jakbym tak w tym duchu myślała, nie jeżdżę na nartach, nie próbowałam, nie lubię, ale nie czuję, żebym właśnie nie miała sensu w życiu. No dla mnie pasją jest edukacja między innymi, tak? Między innymi ogromną taką i odkryłam to w zasadzie w dorosłym życiu, bo jak powiedziałam Państwu wcześniej, ja na to nauczycielstwo gdzieś zostałam skazana, taka ścieżka została mi naznaczona, ale znalazłam sobie zupełnie inną drogę w tym wszystkim i no właśnie, myślę sobie, że w każdym momencie życia możemy zadbać o ten swój talent. Ta świadomość nasza też dzisiaj jest inna i ja myślę sobie, że dzisiaj w świecie też mamy dużo więcej możliwości i działania, i uczenia się, i korzystania, i czerpania, więc też bym była optymistką.
Jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo zapisałem sobie specjalnie na kartce, wiedząc, że już nie uda mi się tego tutaj rozwijać, ale mogę Państwa wypuścić do domu z takim czymś. Otóż te dwie rzeczy. Jedną to się udało. Absolutnie, jeśli można tak powiedzieć po belfersku, wcześnie zaczynać. Wcześnie zaczynać. Naprawdę dużo więcej można zepsuć młodemu człowiekowi i naprawić można dużo niż w wypadku dojrzałych i bardzo dojrzałych ludzi. Ale to, z czym chcę Państwa puścić, teraz nawet widzę, że to się wiąże z tym tematem, a nie jest oczywiste. Trzeba wiedzieć, o czym trzeba zapomnieć.
No. Ja mam tylko nadzieję, że nie zapomnimy o tym spotkaniu i że coś w nas zostawi na dłużej. Przeogromnie Wam dziękuję za to, że się dzisiaj z nami spotkaliście i podzieliliście i
swoją my dziękujemy.
Wiedzą i wrażliwością i zaufaniem. Bardzo dziękuję wszystkim Wam, którzy tu dziś przyszliście i którzy byliście z nami online. Mnie to zawsze zaskakuje i jakoś porusza, że te rozmowy później z Wami się toczą i mogłyby się toczyć długo i że to są zawsze kolejne pączkujące, ciekawe wątki. Za miesiąc, czyli już w kwietniu, z tej wspaniałej okazji, jaką jest rozliczanie PIT-ów, porozmawiamy o nierównościach ekonomicznych, więc już dzisiaj Was bardzo w kwietniu zapraszam. I tak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki.
Dziękuję.
Premierę Pisma wspiera kancelaria CMS. Premierę Pisma gości studio Teatr Galeria. Napoje w trakcie wydarzenia zapewnia Bar Studio. Pismo. Magazyn opinii.